Naszym gościem Marek Stawicki, lider listy trzeciej drogi w okręgu 18, czyli Ostrołęka, Siedlce i szereg innych powiatów. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczęliśmy od plakatów, bo dostałem informację z pierwszej ręki, że jak się tylko wyjeżdża na wschód od Warszawy i wjeżdża się w okręg 18, to wszędzie wiszą banery i plakaty Marka Stawickiego. Jak to się dzieje?
Owszem, wiszą banery, billboardy przede wszystkim zaczynają się wieszać, natomiast nie ma plakatów, bo plakatów jeszcze nie robimy. Być może w ostatniej fazie, na ostatni tydzień pojawią się również plakaty. Tak to się dzieje, że żeby dotrzeć do wyborców, to oczywiście trzeba robić kampanię, trzeba również robić tę reklamę wizerunkową, ale do plakatów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze mi daleko i z pewnością nie wyrównam poziomu i ilości banerów
wieszanych. Billboardów. Muszę powiedzieć szczerze, że taki ze mnie dziennikarz polityczny, że nie wiem, czym się różni billboard od baneru, no ale to już może zostało.
No banery są to te mniejsze, wieszane na ogół na płotach gdzieś w miejscach ustronnych.
Natomiast billboardy te duże,
to są te duże już na tablicach ogłoszeniowych.
A ile taki billboard kosztuje? Skąd pan ma tyle pieniędzy znowu, żeby tyle billboardów powiesić?
No zapraszam na stronę internetową do wpłat, one są wszystkie jawne, więc to są darczyńcy, którzy wpłacają na kampanię wyborczą. Ja również sam wpłaciłem, bo przecież normalną rzeczą jest, że mogę wpłacić na swoją kampanię i z tych pieniędzy korzystamy.
Bo czasami się patrzy, są tacy posłowie, był naszym gościem poseł Wicher, albo wiadnie Wicher, który jest z Nowosądecczyzny. Lat temu 4 okleił niemalże chyba całą Sądecczyznę, jak się jechało na forum ekonomiczne wtedy w Krynicy, to wszędzie pan poseł wisiał, miał dalsze miejsce, ale się dostał, czyli te banery działają.
Panie redaktorze, ostatni na liście spisu w moim okręgu wyborczym, jeszcze nie było kampanii wyborczej, co najmniej od 2 miesięcy, już w każdej gminie, niemal w każdej miejscowości jego baner wisi.
I to działa, że pan ma tyle billboardów? On ma, no nie wiem, jak wieszczać, znaczy, że działa, ale to ciekawe w sumie, ludzie widzą.
Nie wiem, panie redaktorze, no on też kandydując z ostatniego miejsca w tamtej kadencji, dostał się do Sejmu.
Więc, czyli działa. Czyli ludzie jadą, patrzą, o, Marek Stawicki może zagłosuje.
No to jest taka forma zabiegania, bo nie da się dzisiaj zrobić w każdej miejscowości spotkania, tak jak robiliśmy to w latach 90. czy w pierwszej dekadzie lat 2000. W tej chwili raczej spotkania mają charakter okazjonalny przy różnego rodzaju festynach, dożynkach, organizowanych także imprezach przez samorządy. Tam można spotkać się z ludźmi, tam można porozmawiać. Natomiast takich otwartych spotkań bezpośrednich aż tak dużo nie ma.
A dlaczego? Żeby... Ja czasami w naszych rozmowach z Lubością przypominam, ileż to kadencji pan jest w Sejmie, od drugiej kadencji nieustająco. Parę kampanii pan przeżył, coś się zmieniło, ta kampania jest jakaś wyjątkowa. Jakie są refleksje weterana?
Każda kampania jest inna, o ile jeszcze 25 lat temu nie funkcjonował internet i na spotkania przychodziło po 10, po 15 osób. I robiło się tych spotkań 4-5 dziennie w małych salkach strażackich, w remizach i jeździło od wsi do wsi. To tyle dzisiaj te funkcje zaczyna wypełniać internet, media społecznościowe. I tam także trzeba prowadzić kampanię, tam także trzeba być obecny.
Czyli jest łatwiej. Pan poseł siedzi sobie w pokoju, nawet dzielone tło, czyli można greenboxa zrobić i nadaje z domu, nie trzeba się ruszać.
No panie redaktorze, wczoraj wróciłem o 22:00, teraz jeszcze rzeczywiście nadaję z domu, ale za chwilę wyjeżdżam, jadę do Sokołowa Podlaskiego, później do Siedlec. Robimy ze sztabem to, co możemy, to, co powinniśmy.
Czyli co, czyli uścisk dłoni to cały czas jest najlepsza reklamówka?
To jest najlepsza reklama, to jest najlepszy sposób, bezpośrednie spotkanie, rozmowa i zachęcanie do oddania głosu.
No dobrze, to teraz przejdźmy do poważniejszych tematów. Ten jest też bardzo poważny dla kandydatów, no chyba nawet najważniejszy, co jest najbardziej skuteczne, ale nie wiem, czy dla Rzeczpospolitej z punktu widzenia ogólnego ta kampania, jaką ma dynamikę, czym się charakteryzuje? Jest brutalniejsza, ostrzejsza, bardziej merytoryczna? Jaka jest?
Panie redaktorze, z kampanii na kampanię w wolnej Polsce po 89 roku kampanie są coraz bardziej brutalne, są coraz bardziej agresywne, są coraz bardziej polaryzujące i między innymi dlatego trzecia droga wybrała to hasło dość kłótni do przodu. Staramy się w te spory bieżące w ostry sposób nie wchodzić. raczej proponować rozwiązania na przyszłość, raczej rozmawiać o tym, co można wspólnie razem zrobić, jak odbudować wspólnotę, a nie jak pogłębiać te rowy i jak dalej dzielić polskie społeczeństwo.
No ale to idzie trochę pod prąd, jak rozumiem, emocji.
Bo
emocje
trudno, są no, takie, ale że... panie redaktorze, kiedyś musimy zatrzymać to szaleństwo, bo to są już nie tylko podzielone rodziny, ale to są podzielone miejscowości i to od razu widać, nawet jeśli chodzi o możliwość udostępniania miejsc na tą reklamę wizerunkową. W jednych miejscowościach są za PiS-em, w innych miejscowościach są za Platformą, jeszcze w innych miejscowościach za PSL-em. I to od razu widać po odniesieniu ludzi, a więc ten podział, który także sprawia, że nierówny dostęp do mediów, do informacji, do dyskusji. To również powoduje, że dzisiaj o ważnych problemach nie możemy rozmawiać w sposób bezpośredni. Jeśli ludziom się tłumaczy chociażby kwestie 13, 14 emerytury, że mamy sytuację, w której włączenie składki zdrowotnej w podatek, a więc nieodliczanie od podatku, zabrało już nam co najmniej tą 13. Jeśli dołożymy do tego inflację, to nie mamy 14, czyli pozostajemy realnie przy tych samych pieniądzach, które były przed rzekomymi dobrodziejstwami rozdanymi obywatelom. Więc my tłumaczymy, że państwo powinno być tak zorganizowane, żeby obywatelom mniej zabierało i nie udawało łaski, że im coś daje.
To prawda, zauważyłem, że Trzecia Droga w tym IPSL w tej kampanii strasznie liberalni, żeście się stali. Pan kiedyś z liberałami walczył, a teraz jest pan w komitecie, który mówi: radź sobie sam, człowieku, my damy ci jakieś szanse.
Nie, panie redaktorze,
kto jest
silniejszy,
więcej
sam.
Szarpie.
Ja zwracam uwagę na to, że od 89 roku budowaliśmy państwo samorządowo-rządowe i że samorządy miały istotną rolę w rozwiązywaniu bieżących problemów. Sam przez 6 lat byłem wójtem, sam byłem 2 kadencje radnym, bo jedną kadencję w gminie, drugą kadencję w sejmiku województwa mazowieckiego. I ja wiem, że wtedy mieliśmy zupełnie inny poziom dochodów i inne możliwości planowania naszych działań i naszych inwestycji. Dzisiaj dochody własne samorządu nie wystarczają na pokrycie potrzeb bieżących, chociażby związanych z opłatą administracji, już nie mówię o opłacie oświaty.
Tak się mówi, a Warszawa ma cały czas nadwyżkę budżetową, za zeszły rok miała chociażby. I Trzaskowski nie jest w stanie wydać więcej.
Panie redaktorze, no pięknie, pięknie wygląda ta nadwyżka budżetowa w kasie i księgowo, natomiast ile mamy deficytu pozabudżetowego, ile mamy zadłużenia, w jakim tempie ono rośnie? Jeśli na przyszły rok planujemy 264 miliardy...
Ja mówię o budżecie Warszawy, nie z Polski, tylko Warszawy. Miastoczna Warszawa miało nadwyżkę i to...
Ale panie redaktorze, same miasto Warszawa jest zupełnie innym środowiskiem, bo tam jest zarejestrowanych wiele firm o zasięgu ogólnopolskim, które odprowadzają podatek od osób fizycznych i od osób prawnych do miasta stołecznego Warszawy. I tak jak sejmik, tak jak województwo mazowieckie, sejmik województwa mazowieckiego płaci tak zwane janosikowe z racji wyższych dochodów, tak również Warszawa tym janosikowym jest obciążana. Trzeba zmienić naprawdę, jeszcze raz przeanalizować sposób finansowania samorządów, bo nie może być tak, że jedne samorządy są bardzo bogate i stać się na wszystko, tak jak chociażby te samorządy, w których mamy kopalnie odkrywkowe.
Janosikowe chce zlikwidować. To dobry pomysł?
Słucham?
Janosikowe Platforma chce zlikwidować, żeby tam, gdzie jest bogactwo, żeby ono zostawało, nie było dywersyfikowane po kraju.
Zamiast Janosikowego można zmniejszyć udział w dochodach. Z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. I to będzie to samo, co likwidacja.
Mamy to nagrane, to teraz bezpartyjni samorządowcy z burmistrzem Raczyńskim dopiero dadzą panu posłowi popalić.
Dziękuję bardzo. Już jedna pani na rzekome nagranie z panem się powoływała, cytując to nierzetelnie.
To prawda, pani poseł Siarkocka. No, o paszportach covidowych znana sprawa. Do mnie też doszła. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Dobrze, panie pośle, Marek Sawicki naszym gościem. A propos liberalizmu. Co pan myśli o polityce gospodarczej Leszka Balcerowicza?
Otóż, panie redaktorze, politykę Leszka Balcerowicza, zarówno jego pierwszy, jak i drugi plan, bardzo mocno wspierali dzisiejsi politycy rządzący. Bo przecież byli zarówno w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jak i później w rządzie także AWS-u.
Ja pytam pana, czy pan popierał
Oczywiście, że nie popierałem. Oczywiście, że nie popierałem. Niech pan sobie przypomni udział w proteście z rolnikami przed Sejmem, gdzie uczestniczyłem w tym proteście w sposób aktywny, ja, poseł Kalinowski, sprzeciwiałem się tej polityce. I byliśmy również w tym gronie polityków, którzy jasno określali, Balcerowicz musi odejść i ta polityka Balcerowicza była polityką zbyt agresywną na czasy, jakie przeżywaliśmy.
A teraz są czasy, kiedy warto Balcerowicza brać na listy, na sztandary. No, może nie samego, ale Ryszarda Petru. Wierny uczeń. No, kopia, krew z krwi, kość z kości Leszka Balcerowicza razem z panem w komitecie. Ale się porobiło, co?
Otóż panu się tylko tak wydaje. Natomiast no, ja chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli tworzy się komitety koalicyjne, to ja jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego nie odpowiadam za kandydatów Szymona Hołowni. W ostatniej chwili były dosyć długie dyskusje na temat dwóch kandydatów, między innymi Ryszarda Petru i pana Dziambora, którego zgłaszało Polskie Stronnictwo Ludowe. W drodze kompromisu zgodziliśmy się, że jeden i drugi wystartuje z ostatniego miejsca w swoich okręgach wyborczych. No i tak to jest. Zobaczymy, jaki wynik osiągnie.
A zgadza pan się z jakimkolwiek poglądem ekonomicznym Ryszarda Petru?
Z wieloma się nie zgadzam, ale oczywiście w części, jeśli chodzi o wolność gospodarczą, kwestie związane z podatkami dla przedsiębiorców, czy kwestie związane z przywróceniem odpisu składki zdrowotnej z powrotem do systemu podatkowego. Tak, z tym się zgadzam.
A z Dziamborem, Arturem, pan się zgadza w ekonomii?
W ekonomii w wielu wypadkach tak, zgadzamy się z Arturem Dziamborem.
Ostatni jego pogląd dla konkurencyjnej radiostacji, no ale zacytuję, RMF FM, Artur Dziambor powiedział, jestem za tym, żeby zlikwidować polityki społeczne, które prowadził PiS, w tym 500+. Mądra propozycja?
To tutaj, panie redaktorze, się nie zgadzam. Jasno określiliśmy jako PSL, że to, co dane, nie będzie zabrane, natomiast każda nowa waloryzacja, aktywizacja powinna być połączona z aktywnością gospodarczą, z aktywnością zatrudnieniową przynajmniej jednego członka rodziny.
A to pan poseł może źle komitet wybrał. Z Dziamborem pan się nie zgadza, z Petru pan się nie zgadza. To może pan powinien jakiś inny komitet znaleźć, bo tutaj co osoba, to pan się nie zgadza.
Coś mi się wydaje, panie redaktorze, że pan nie tego Sawickiego zaprosił do studia, bo myślę, że pan powinien mnie znać. Ja w polityce jestem od 30 lat i jeśli pan uważa, że to ja powinienem dobierać sobie komitety, to ja pana informuję. Od 30 lat nigdy nie zmieniałem żadnej formacji politycznej, mimo że wielu pana gości zakręciło sporo kółek politycznych. To... Ja mam dosyć sprecyzowane poglądy i gospodarcze, i społeczne, i także światopoglądowe. I oczywiście zmienia się otoczenie, nie zmienia się Sawicki.
Dobrze, to jest ładne hasło. Na billboard by trafiło, żeby zrobić kółko z kolei w naszej rozmowie. Zanim przejdziemy do rolnictwa, bo potem naszym gościem będzie Janusz Wojciechowski, też kiedyś prezes PSR-u zresztą, więc rolnictwo będziemy kontynuować, ale jedno pytanie ekonomiczne. Dlaczego właściwie 800+ tylko dla pracujących?
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, już kiedyś w innej stacji to tłumaczyłem. Waloryzacja z 500 na 800+ powinna dotyczyć tych, którzy są aktywni zawodowo, przynajmniej jeden z członków rodziny. Jeśli matka samotnie wychowuje dzieci, to także tej waloryzacji podlega. Chodzi o to, żeby praca w Polsce zaczęła się opłacać. Bo dzisiaj pracujący...
To hasło Donalda Tuska, naprawdę, żeby Marek Sawicki po Donaldzie Tusku powtarzał.
No więc panu powiem, że jest pan w błędzie. To hasło pierwsze ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz, a rzeczywiście Donald Tusk chętnie z wielu propozycji programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego korzysta. Ostatnio ogłosili razem chociażby z Kołodziejczakiem Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który Platforma Obywatelska zablokowała mi w rządzie w 2014 roku i którego ani w 2019, ani w 2021 roku nie chciał podjąć rząd Prawa i Sprawiedliwości, mimo że z Ardanowskim wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali i on się w 100% z takim funduszem zgadza. Więc ja rozumiem, że jeśli Donald Tusk coś powtórzy po nas, to on już jest autorem i to dla wielu
dobrze.
Jest święte,
a w Polsce...
ale nie sądziłem, że dla pana redaktora Jankowskiego jest coś święte.
Nie, nie, absolutnie. Ja w ogóle mam taki daleki dystans do wszystkich polityków i za świętych ich nie uważam, nawet Donalda Tuska. Ale w Polsce praca się nie opłaca, naprawdę, bo patrzę na dane makrostatystyczne i choroba nigdy tyle osób w Polsce nie pracowało. Nigdy nie było tak niskiego bezrobocia.
Ba. No, tu jeszcze panu dodam. Nigdy do Polski nie wpłynęło aż tylu imigrantów, żeby wspierać naszych pracodawców.
Na przykład. Tylko ja panu powiem, to co, to im wszystkim ja panu, 17 milionom Polaków
tylko,
pracujących
tylko ja
się
panu,
nie opłaca?
Ja panu powiem, że w ciągu ostatniego roku 350 firm zawiesiło swoją działalność. 350 tysięcy firm.
Tysięcy.
110 tysięcy wyrejestrowało się, więc jeśli to się tak mocno opłaca i jest takie Eldorado, no to dobrze, no to rozumiem.
Pytanie, ile powstało, bo na tym, skoro pan masz wolnorynkowców na rynku, to ja panu muszę trochę szybko szkolnie z wolnorynkowej polityki zrobić, skoro pan ma Petru i Dziambora na listach. Tak jest w kapitalizmie, że firmy upadają, powstają nowe. To jest cyrkulacja.
Ale nie powstaje tyle, ile upadło. To jest jedna rzecz. A druga, Polska jest dzisiaj w ogonie państw, jeśli chodzi o poziom inwestycji w stosunku do PKB. 16,4%, nawet bracia Węgrzy mają już poziom około 27%. A przecież premier Morawiecki w słynnej strategii odpowiedzialnego rozwoju z 2016 roku, tym słynnym SOR-ze, zapowiadał nam, żeby 20% w 2015 roku to jest słaby wskaźnik. On 25. doprowadzi do 25%.
To się zgadza, takie były założenia planu Morawieckiego. Marek Sawicki naszym gościem. Na koniec to rolnictwo szybko omówmy. 14 września dziś, do jutra trwa embargo unijne na zboża z Ukrainy. Jak będzie dalej? Co się stanie dzisiaj, jutro z tym embargo? Jak pan myśli?
Otóż, panie redaktorze, to embargo nie jest na zboża. No, premier w swoim orędziu 3 razy skłamał. Embargo dotyczy tylko 2 zbóż. Kukurydzy i pszenicy i dotyczy nasion rzepaku i słonecznika, ale nie dotyczy już produktów przetworzonych. Poza tym to embargo dotyczy tylko tych 5 państw przygranicznych z Ukrainą. Opuszczając granicę celną, czy opuszczając obszar Rzeczpospolitej, trafia także na rynki Europy Zachodniej. A my jesteśmy dzisiaj znaczącym producentem żywności, bo w 35% eksportujemy to, co wyprodukujemy. W 80% ponad na rynek unijny. Więc jeśli tam się znajdują produkty ukraińskie, to nasze produkty tam nie docierają. Mało tego, przetworzone produkty rzepaku, czy słonecznika, czy pszenicy, czy nawet kukurydzy trafiają na polski rynek i one już embargiem nie są objęte. Ale jesteśmy za tym, nasi europarlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rolniczych byli także na debacie w Strasburgu. Jesteśmy za tym, żeby rzeczywiście komisarzowi Wojciechowskiemu się udało i żeby to embargo przynajmniej na te 4 produkty 15 września było jeszcze przedłużone. Ale przedłużone nie na 3 miesiące do końca roku, tylko co najmniej na 3 lata. Mało tego, dzisiaj oczekuję od komisarza Wojciechowskiego, że rozpoczniemy rozmowę o reformie wspólnej polityki rolnej, tak żeby nie ograniczać produkcji żywności w Europie, ale żeby Europa przejęła w części odpowiedzialność za wyżywienie tych regionów świata, w których żywności brakuje. Czyli musimy stworzyć pewne systemy wykupu żywności od rolników europejskich, kontrakty terminowe i sprzedawanie tego, wywożenie z funduszy unijnych i funduszy ONZ w obszary właśnie głodu Afryki, Bliskiego Wschodu, żeby ci imigranci za chlebem do nas nie płynęli.
To jeszcze dopytam tylko, skoro ma się udać panu komisarzowi Wojciechowskiemu, to kto jest po drugiej stronie? Z kim on się mierzy, jak pan myśli?
On się mierzy z całą Unią Europejską, bo nie jest żadną tajemnicą, że na przykład takim państwom jak Hiszpania, jak Włosi, jak Francja zależy na tym, żeby mieć dostęp do tańszej żywności. I obywatele oczywiście chcieliby taniej kupować. Ale problem polega na tym, że zboże i produkty ukraińskie destabilizują cały rynek. I owszem, wydaje się, że to może być w interesie konsumenta na krótką metę, ale jeśli w wyniku tej ekspansji produktów ukraińskich produkcja żywności w Europie wygaśnie, to za chwilę, panie redaktorze, tych głodujących na świecie będzie więcej, a ceny żywności w Europie poszybują znowu w górę, więc czas najwyższy, żeby to uporządkować w odpowiedzialności za cały świat, a nie tylko patrząc na mały ogródek europejski.
Zastanawiam się, jaka jest możliwość PSL-u i Platformy. Razem jesteście w jednej rodzinie Europejskiej Partii Ludowej, z której wywodzi się pani komisarz. Czy to pan poseł nie jest kluczem do sukcesu, żeby przekonać panią Ursulę von der Leyen?
Wczoraj w jednej ze stacji zarzucił mi to właśnie minister Telus, że jestem członkiem Europejskiej Partii Ludowej, która w Europie wszystko może. To ja mu odpowiedziałem, wy macie najwięcej europarlamentarzystów polskich w Europie i jesteście we frakcji UKR, która nic nie może. To może zmieńcie frakcję, żebyście też coś mogli. Bo panie redaktorze, Parlament Europejski wyznacza kierunki, ale decyzje, dokumenty przygotowuje Komisja Europejska, a decyzje podejmuje Rada Europejska. W komisji mamy naszego Janusza Wojciechowskiego, polskiego komisarza do spraw rolnictwa, a w Radzie Unii Europejskiej mamy polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. I to oni tam dyskutują i to oni tam reprezentują polskie interesy, a nie tylko partie opozycyjne.
I to powiedział Marek Sawicki. Któremu lepiej się rozmawia, z Ardanowskim czy z Petru?
Nie rozumiem pytania.
No jakby pan się spotyka z jednym i z drugim, z którym pan ma więcej wspólnego, lepszy
język. Panie redaktorze, częściej spotykamy się z Ardanowskim, bo naturalnie byliśmy posłami i ja, i on. Również współorganizowaliśmy Kongres Wsi Polskiej, Kongres Polska Wieś 21, już po raz drugi ze wszystkimi byłymi ministrami rolnictwa. Udało nam się usiąść przy jednym stole i w przyszłości rolnictwa rozmawiać w sposób normalny, bez kłótni, bez sporu. Więc siłą rzeczy w tym środowisku częściej się spotykamy. Ryszarda, Petru osobiście, indywidualnie widziałem ostatni raz chyba na konwencji w Katowicach, ale to widziałem z odległości, bo nawet nie było okazji porozmawiać.
I tak to jest w polityce. Marek Sawicki był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Lider trzeciej drogi w okręgu 18, czyli Ostrołęka-Siedlce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8.38. Trochę żeśmy się zagadali, a czeka pan komisarz, to nie dajmy mu długo czekać. Krótka piosenka. Widzę najkrótszą piosenkę King Dude, to chyba tak się czyta, i zaraz wracamy do studia.